Dzień dobry, w 31 odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie Naukowej. Dzień dobry, Piotrze.
Cześć, witam was. A widzimy się w lesie młochowskim.
Tak, w gminie Brwinów. Tak, jasne. Zobaczcie tutaj za nami, jaka jest piękna aleja lipowa. Powiemy dzisiaj wam o, jak zwykle, o trzech badaniach naukowych związanych z pszczołami. Pierwsze badanie będzie dotyczyło tego, czy u pszczół występuje, u pszczół miodnych, menopauza, słuchajcie.
No, a drugie badanie to już polecimy do Sardynii i zobaczymy, czy szerszeń, nasz europejski szerszeń, którego tam wcześniej nie było, czy potrafi być inwazyjny dla tamtejszych pszczół.
Czy rzeczywiście szerszenie wespa krabo są bezwzględnymi drapieżcami naszych pszczół miodnych. A ostatnie badanie będzie dotyczyło tego, czy w aktualnym krajobrazie jest wystarczająco miejsca dla rojących się pszczół miodnych.
Tak, bo jesteśmy przekonani, że tego miejsca jest trochę mało, ale może pszczoły mają na ten temat inne zdanie. Zbadano to w Anglii, a my zobaczymy, jak to wygląda. Ale oczywiście na nagranie znajdziemy sobie jakieś miejsce do siedzenia, nie będziemy tak chodzić i nagrywać.
Do zobaczenia.
Hej.
I trochę ten las wygląda inaczej. O ile to w ogóle można nazwać lasem. No, a to miejsce jest przecież dosłownie 5 minut drogi samochodem, czy 10 minut drogi rowerem i 15 minut piechotą. O matko, zobacz, jakie kawał drzewa wycięte. Ile to tak ma na oko według ciebie?
No metr.
No metr ma. Szkoda.
Jeszcze chwila, o.
Zanim zaczniemy mówić o menopauzie u pszczół, to powiem ci, że i wam. Siedzimy na wyciętym, dużym konarze drzewa i no trochę szkoda. Tutaj, z tego co wiemy, mieszkańcy walczą o to, żeby okoliczne lasy w tej gminie nie były przeznaczone na taką zwyczajną plantację, czyli pole celulozy, tylko żeby były to lasy społeczne.
Ja się spotkałem z taką sytuacją, gdzie petycja akurat nie mieszkańców, tylko gości pola biwakowego do nadleśnictwa spowodowała, że nadleśnictwo zamieniło wycinkę taką połaciową, jak tu widać, na wycinkę pojedynczych drzew. I to spowodowało, że ten las dalej funkcjonował, dalej istniał.
No tu, tutaj walki chyba z tego, co mi wiadomo, trwają kilka lat. No akurat tego fragmentu nie udało się ocalić. No szkoda, jeżeli możemy mieć jakiś chociażby minimalny wpływ swoim programem, to jeżeli można prosić ludzi, którzy mają moc decyzyjną, żeby może pozwolili tej przyrodzie dalej trwać w takim stanie, jaka jest przyjazna dla ludzi, między innymi. Już chyba jest to nawet poświadczone w wielu badaniach, że okolice zielone, okolice leśne sprzyjają zdrowiu.
Tak jest.
Między innymi.
Ale adrem?
Adrem, menopauza u pszczół miodnych. Mhm. Wiedziałeś, że coś takiego może występować?
No, wcześniej w życiu, ale na samym początku przeczytałem, że teoria ewolucyjna menopauzy zakłada, że to zjawisko pojawia się dlatego, że usprawnia funkcjonowanie społeczności, bo badana przynajmniej u ludzi i u innych naczelnych wykazała, że samice tych gatunków w późniejszym okresie życia, nie inwestując swojej energii w dalszą rozrodczość, mogą ją przekazać dzięki tak zwanemu doborowi krewniaczemu młodszemu pokoleniu.
Doborowi.
Doborowi, powiedziałem.
A, usłyszałem dobrowi, przepraszam. Doborowi, tak. Natomiast, wytrąciło mnie coś z równowagi, przepraszam.
To ja może, o czymś innym pomyślałem. To ja może jeszcze powiem, że zostało to stwierdzone także u pewnych mrówek, u mszyc galasowych, czyli żyjących społecznie.
Już wiem, co chciałem powiedzieć. Chodziło ci o sprawność społeczeństwa w sensie darwinistycznym, tak? Czyli
tak.
W sensie selekcji darwinowskiej, czyli po prostu
większą zdolność
dostosowania
do
środowiska w sensie przetrwania. To warto podkreślić, no, że to o taką sprawność chodzi, prawda? To niekoniecznie chodzi o na przykład o większą sprawność, wytrzymałość w sensie na przykład sprawności sportowej. Czy...
Znaczy ja mówię, mówiąc o sprawności organizmu, to mam to na myśli ten moment, kiedy chociażby kobieta przechodzi menopauzę i przez zanik miesiączkowania nie musi organizm przeznaczać już części energii na ten proces, tak który jest. Też jest energożerny.
Tak jest i jest tutaj nawet takie porównanie zastosowane przez Karolinę Kuszewską, polską naukowczynię, która tą publikację o właśnie tych, o tej menopauzie u robotnic przyumiodnych, konkretnie turtówek, opublikowała. No bo intuicyjnie mogłoby się wydawać, tak jak jeszcze kiedyś się wydawało przyrodnikom, powiedzmy na początku w XIX wieku, no że na początku, jak poznaliśmy, prawda, teorię ewolucji i główny mechanizm, który za to odpowiada, że no, organizmom w sensie ewolucji, w sensie darwinowskim nie powinno nie opłacać się po prostu
zaprzestawać reprodukcji, tak?
To raz, a że jeszcze pozwalać organizmowi tak długo żyć, prawda, po tym zaprzestaniu. No ale właśnie, odkąd odkryto ten dobór krewniaczy, to wszystko to się wyjaśniło. Chodzi o to, że ten organizm po okresie swoim reprodukcyjnym może inwestować swoje zasoby w pomoc swoim krewnym, prawda?
Okej. Zanim pójdziesz dalej, bo już chyba trochę się domyślam, gdzie chcesz iść, to ja może powiem, jak wyglądało badanie dotyczące właśnie pszczół miodnych. Więc z trzech rodzin pobierano ramki z czerwiem do cieplarki i wszystkie pszczoły, które w ciągu 24 godzin się stamtąd wygryzły, dzielono na dwie grupy. Połowę mniej więcej pozostawiano, a połowę nakłuwano w tylnej części korpusu igłą do momentu pojawienia się hemolimfy, powodując tym samym, że pszczoła, która była w jakiejś części swego życia ranna, ma krótszą przewidywalną długość życia. I robiono tak 8 razy. Co mniej więcej 2-3 dni, a po tym okresie wstępnym rodziny, oczywiście te pszczoły wracały do swoich rodzin i po tym okresie wstępnym te rodziny osierocono na 2 tygodnie. Dlatego na 2 tygodnie, bo u trutówek, u pszczół, u których rozwija się zdolność reprodukcji, te 2 tygodnie jest potrzebne właśnie na rozwinięcie tej zdolności.
I to często pszczelarze mogą zaobserwować, jeżeli tego procesu nie przerwą, a najczęściej przerywają. Jeżeli jakaś rodzina wejdzie w tak zwany stan beznadziejnie bezmateczny, czyli już wyjaśniam, bo pierwszy bezmateczny jest taki, albo na przykład w przypadku wymiany matki, cichej wymiany, albo w przypadku rojenia się pszczół, prawda? No i w tym momencie przez jakiś czas rodzina jest bez matki, ale ma mateczniki. I tak trutówki jest. Się nie tworzą, czyli robotnice, które zaczynają inwestować również w własną reprodukcję i zaczynają im się aktywować jajniki. Natomiast w momencie, kiedy taka nieunasieniona jeszcze młoda matka wyleci na lot godowy i nie wróci z różnych powodów, no to rodzina zostaje już bez...
Nadziei na matkę.
Tak, dlatego, że nie ma jaj chociażby nowych, prawda? Więc w tym momencie jedynym sposobem na przekazanie swoich genów jest inwestycja w własną reprodukcję. I trutówki, jak się okazuje, po 2 tygodniach wchodzą w ten stan. No więc, a ponieważ jest to sytuacja z punktu widzenia produkcji pszczelarskiej niekorzysta, to najczęściej pszczelarze przerywają ten proces, bo nie chcą w sensie produkcyjnym stracić rodziny swojego inwentarza rolniczego. No, natomiast celowo utrzymywałem taką, znaczy pozwalałem żyć właściwie takiej rodzinie i zobaczcie sobie, że co zaobserwowałem, że nadal po tym okresie właśnie 2 tygodni rodzina się utrzymała integrację i zobaczcie sobie, że są w pełni sprawne latające trutnie, są robotnice, które przynoszą pyłek, są strażniczki, które bronią, wiem, bo niejedna chciała mnie z nich urządzić. No i tak samo pojawiał się nektar, bo sprawdzałem i zastanawiałem się, no jak to, nawet konsultowałem się z Karoliną na ten temat i ona powiedziała mi wtedy, że ona przypuszcza, że rodziny wchodzą w pewną, w taki układ socjalny, trochę jak pierwotne pszczoły społeczne, na przykład szmiel. I to badanie niejako poświadcza to.
Tak, bo wnioski są zgodne z oczekiwaniami. Badano nie tylko to, jak w tych pszczołach nakłutych i nienakłutych, jednodniowych w momencie osierocenia i 22-dniowych w momencie osierocenia, jak wyglądała kwestia rozwiniętych jaj i układu rozrodczego, ale też badano gruczoł gardzielowy służący do karmienia u wszystkich tych pszczół. A wcześniej je jeszcze policzono i okazało się, że ta spodziewana długość życia jest też zgodna z oczekiwaniami, czyli te pszczoły nakłute żyją krócej, one są świadome tego, że będą żyły krócej i zobaczycie sobie na wykresach, że zarówno długość życia jest taka właśnie jak spodziewana, czyli zmniejszająca się, jak i ilość jaj, jest taka sama u każdej pszczoły, bo to się tworzy na poziomie rozwoju larwalnego. Natomiast ilość jaj dojrzałych już się bardzo mocno różni i jest tym większa, im pszczoła była młodsza w momencie osierocenia.
Co się przekłada na odwrotną statystykę, czyli im pszczoła była starsza, tym mniej tych jaj mogła złożyć, a od pewnego momentu już nie opłaca już jej się inwestować w
ogóle potomstwo. Nie inwestowała w potomstwo.
I wchodzi w pewnego rodzaju menopauzę.
I przechodzi wcześniej w funkcję zbieraczki.
Tak jest. I po prostu nawet jeżeli nie ma matki, to nadal może pełnić te inne role w społeczeństwie rodziny pszczelej i inwestować po prostu w rozwój swoich krewnych. W tym momencie już tylko trutni, prawda? Ale też pszczelarze zdarza się, że mówią, że te trutnie są w jakiś sposób zdegenerowane. Otóż tutaj się w tej publikacji naukowcy powołują na inne badania, które pokazują, że te trutnie trutówek również mają szansę na zapłodnienie matki
jak najbardziej są skuteczne, tak.
Czyli cóż, no po prostu odkryto, że u pszczół miodnych, u robotnic również może wystąpić taki etap życia jak menopauza.
Jeśli pszczoła przewiduje, że jej długość życia nie pozwoli na skuteczne złożenie jaj, nie inwestuje w to w ogóle, zajmuje się zbieraniem pożytku, a nie rozwojem swoich organów rozrodczych.
I w ten sposób bezmateczna rodzina trutówki mogą sobie jeszcze jakiś czas trwać, tak jak zobaczcie sobie na tym filmie u mnie trwały. Ho! Zauważyłem utratę matki na pewno w środku zimy, no czyli luty, marzec, kwiecień, w maju zostały chyba, o ile pamiętam, pod koniec wyrabowane, no czyli 4 miesiące żyły.
A my teraz lecimy na Sardynię.
A widzisz, dobra, będzie cieplej. Vespa crabo, szerszeń europejski.
Znamy go dobrze
i często mówi się o nim, że jest to taki wilk w lesie, czyli taki bezwzględny drapieżnik, który głównie poluje na inne owady, zwłaszcza w tym na pszczoły miodne.
Czy na pewno? Ale autorzy badania wychodzą z założenia, że niespecjalnie, że on jest generalnie nieszkodliwy dla pasiek w Europie.
Niemożliwe, Piotr.
I dlatego zbadali, co się dzieje na Sardynii, do której został zawleczony niedawno. To nie jest jego naturalne środowisko, a jest to bliski nam teren i możemy łatwo sprawdzić, co się tam dzieje, jeśli on się pojawił. Czy stał się bardziej agresywny, czy stał się bardziej, jak to powiedzieć, inwazyjny na tym terenie dla pszczół?
Szczególnie dla pszczelarzy, co też zbadano w tym badaniu, dlatego że pszczelarze często narzekają i widzą takie zjawisko, że jak pszczoły na przykład wracają obciążone nektarem, no to wtedy są łatwym łupem dla szerszeni i nawet można spotkać się z takimi tezami, że szerszenie te europejskie, Vespa crabo, są w stanie wykończyć rodzinę pszczół.
No to jest charakterystyczny moment, kiedy szerszenie w ogóle atakują, jeśli atakują, ale...
Co zrobiono, żeby to zbadać?
Zrobiono, żeby to zbadać, naukę obywatelską zrobiono.
Już kiedyś o niej mówiliśmy. Zobaczcie sobie w tym odcinku.
Tak, zidentyfikowano 6 gniazd szerszeni w północno-wschodniej części wyspy i do obserwacji zaangażowano 179 wolontariuszy, nie naukowców.
Tak, przez 2 lata, 2018-2020.
No i cztery z tych rodzin szerszeni to były już rodziny pełne, czyli z robotnicami w swoim składzie. 2 z tych rodzin to były w takim stadium, kiedy jest jeszcze matka i larwy, częściowo zasklepione. I obydwie one występowały na terenie pasiek, więc było w miarę blisko do badania tych zjawisk, a z pozostałych 4 2 też były na terenie pasiek. Więc tak, było łatwo badać.
I poza tym, że obserwowano te szerszenie, to obserwowano też pasieki między 9 a 17. Te pasieki liczyły po 40 lub 24 ule.
Lub 15, jeszcze, bo tam jeszcze tak.
A tak. Na drugim pasieczysku, na drugim, oddalonym o 500 metrów. Także tak, to były no, takie średnie pasieki, można powiedzieć. Natomiast na pewno można powiedzieć, że potencjalna stołówka dla tych szerszeni tam istniała.
Ale oprócz tego badano jeszcze w bardzo fajny sposób. Można się było sporo ciekawostek dowiedzieć z tego badania o życiu szerszeni i to mniej więcej zobaczycie, między innymi to zobaczycie na filmach. Pierwszy może taki, gdzie występuje zjawisko wentylacji gniazda. Trochę inaczej niż u naszych pszczół, bo tam osobnik szerszenia jest ustawiony głową od wylotka, nie do wylotka. I możecie zobaczyć też, jak szerszenie opiekują się swoimi larwami.
Fachowym słownictwem zbadano etogram szerszenia, czyli jego zestaw zachowań, można powiedzieć.
Przynajmniej w gnieździe.
Tak.
Bo
nie, no i poza gniazdem, gdzie latał.
Poza gniazdem,
i,
tak.
I polowania.
Z tym, że tam już nie ma filmów, ale mamy obserwacje. Może przejdźmy od razu do głównego, do kluczowego zagadnienia.
Badano kilka rzeczy, między innymi po co zbieraczki szerszeni wylatują, na jakie źródło pożytku. I tu sobie zobaczcie, że wbrew pozorom najczęściej po owoce, nawet ponad 50%.
Mają bardzo silne żuwaczki, przegryzają łatwo te owoce. Tak. Na tamtym terenie to zwłaszcza granaty i figi.
Na kwiaty 15%.
Tak.
Skądinąd wiem od mojej znajomej, która się specjalizuje w dzikich zapylaczach, że szerszenie również mogą zapylać.
Oczywiście. No i jeszcze soki z drzew.
Tak.
Też w dosyć dużej,
18% w dużym procencie. Oczywiście woda. No i polowanie na pszczoły tylko 10%. Ale jeszcze jest wykres, zobaczcie sobie tutaj, zwierząt, na które jak już polują szerszenie, a jak widzimy nie jest to ich główny składnik, nie w sensie kalorycznym, tylko ilościowym pożywienia, to jak już polują, to na jakie zwierzęta?
No, koniki polne 41%, czy cykady, jeśli chodzi o tamten teren.
Tak jest. Chrząszcze,
ważki,
pająki, no i pszczoły. No i pszczoły. Dzikie też, dziko żyjące pszczoły. Tylko 5%.
Z bezpośrednich obserwacji wynikało, że na przykład w tej rodzinie pszczelej, która w tej pasiece, która miała 15 rodzin pszczelich, w ciągu 8 godzin ofiarami trzmieli padło 21 pszczół, czyli 21 pszczół dziennie na 15 rodzin pszczelich, czyli niecałe 1,5 pszczoły na ul padło ofiarą szerszenia. No to chyba nie jest duża liczba.
Między innymi dlatego, że jak się okazuje, skuteczność polowania na pszczoły miodne nawet przed wylotkiem ula jest niska.
To po pierwsze. Po drugie, to się przyznam do moich z kolei obserwacji w tym roku dokonanych, bo miałem taki solidny krzew kwitnącego bluszcza, na który najczęściej przylatywały pszczoły co roku, a w tym roku było inaczej. Pszczoły miały jeszcze nawłoć w polu i raczej tam latały, a na bluszczu było mnóstwo różnych muchówek, motyli, ogromna ilość różnych innych owadów niż pszczoły przypuszczam, że 90%, między innymi około 3-4 polujące szerszenie. I rzeczywiście atakowanie pszczół to było chyba poniżej 5% w porównaniu z atakami na inne owady. Tak, ale pytanie, to prawda,
ile jeszcze z tego była skuteczna?
Właśnie to prawda, że szerszenie nie są dobrymi myśliwymi i większość jest nieskuteczna. One zresztą, jeśli nie pochwycą swojej zdobyczy, to rezygnują natychmiast. Nie ma takiego efektu uporczywości w polowaniu. Więc...
I mamy teraz też tego potwierdzenie w nauce. Mhm. Owszem, z Sardynii, zawsze ktoś się może przyczepić, że nie z terenu Polski, no ale jak tutaj twierdzą naukowcy, ten teren jest dość zbliżony i nie ma na razie wystarczających powodów, żeby domniemać, że w Polsce na przykład miało być jakoś zupełnie inaczej. W związku z tym otwieram taką, Piotrze, dyskusję, czy sensownym jest w ogóle przez pszczelarzy, po pierwsze, taki wielki strach przed tymi szerszeniami, mówimy wciąż o szerszeniu europejskim, a po drugie, czy no stawianie tych pułapek jednak. Chodzi mi jako taka działalność systemowa, czyli że zawsze przy pasiece powinny być pułapki na inne drapieżne owady, w tym między innymi osy i szerszenie, no, gdzie te szerszenie tam się łapią, a wiemy, że jest to po prostu no, owad, który pełni swoją ważną rolę w środowisku.
To może za odpowiedź posłuży to, że takie pułapki czasami na osy zostawiam, ale nie w tym celu, żeby je wszystkie wyłapać, tylko wtedy, kiedy one mi na przykład przeszkadzają przy wejściu do pracowni, bo ich się tam kilkadziesiąt zbiera.
Ale szerszenie?
Nie, osy. Osy w tym wypadku. Z szerszeniami nigdy takiego dużego problemu nie miałem i też nie robiłbym takich rzeczy. Osy tam, gdzie przeszkadzają, to te pułapki są skuteczne, bo nawet jeśli w nich zginie kilkadziesiąt osobników, no to już pozostałe raczej nie szukają w tym samym miejscu, więc nagle się robi swoboda i one nie przeszkadzają. Ale w bardzo, bardzo wiele jest takich lat, kiedy ja też tego nie stosuję, bo nie uznaję tego zjawiska za zagrożenie, tego, które się pod koniec lata pojawia, że osy i szerszenie pojawiają się gdzieś tam blisko rodzin pszczelich. Nie powiedziałbym, żeby to był jakiś problem dla pszczelarzy.
No, z tego badania w każdym razie wynika, że nie ma. Pszczoły mają umiejętności zbiorowego odstraszania szerszeni, które są tutaj opisane i stosują je.
To dlatego szerszenie atakują tylko pszczoły powracające i obciążone i słabe, bo one mają świadomość tej pułapki termicznej, którą pszczoły mogą zastosować wobec nich.
Tak, ale i nawet to nie robią jakoś wybitnie skutecznie, a co więcej, nie jest to ich główne pożywienie, a raczej zdecydowanie
nie jest
jedzenie pozyskiwane rzadziej niż częściej. No cóż, no pozdrawiamy Wyspa Krabo.
Ale jeśli chodzi o Vespa orientalis i Vespa velutina, no to możemy się spodziewać nieco większych problemów, bo one mają trochę inne zwyczaje.
Co nie zmienia faktu, że powinniśmy też dbać o dziuplaste drzewa, pozwalać tym drzewom, żeby nie było takiej sytuacji jak tutaj, tylko żeby stare drzewa w lasach bardziej naturalnych mogły sobie i również w przestrzeni, w krajobrazie antropogenicznym, niech tam również są dziuple dla ptaków, również dla szerszeni, i żeby one tam mogły żyć, dlatego...
Niech te szerszenie nie przeszkadzają nam na poddaszach, tylko niech się gnieżdżą w tych dziuplach.
Właśnie, no i podobna sytuacja jest być może z pszczołomiodą, co już raz mówiliśmy. Po prostu nie ma takich drzew i nie ma wystarczających miejsc, żeby ona tam mogła gniezdować.
Ale tutaj nawiązujesz do następnego artykułu i wrócimy do tego za chwilę.
Chyba nie powiesz mi, że będziesz próbował obalić moją teorię.
Oczywiście, że będę. Nawet obalę.
Dobra.
No więc tak, pytasz, czy...
No, pytam, bo to jest oczywiste, że nie ma tych miejsc dla wolno żyjących rodzin pszczelich, dlatego że jest za mało po prostu siedlisk.
No tak uważamy, i kiedy szukamy takich siedlisk, to ich nie znajdujemy, więc tak uważamy. A co myślą o tym pszczoły?
Bo, i co myślą o tym naukowcy?
No naukowcy sprawdzają, co myślą o tym pszczoły.
Można tak powiedzieć.
Anglicy, naukowcy z Uniwersytetu w Sussex, który już też wiele razy był
naszym celem. Byliśmy tam ze 3 razy.
Tak jest. Postanowili sprawdzić, jak pszczoły wyszukują siedlisk.
I bardzo, bardzo ciekawą metodą, zainspirowaną metodą, dzięki której naukowiec profesor Tom Seeley z Ameryki poznał między innymi sposób, kolektywny sposób wyboru nowego miejsca roju na zaczepionego, wiszącego roju na swoją nowe siedlisko i nazwał ten proces i nawet napisał na ten temat książkę Honeybee Democracy, czyli demokracja u pszczół miodnych.
No więc oni z tego pomysłu skorzystali, zrobili sztuczne roje, czyli...
Tak. Zobaczcie sobie tu na zdjęciu, jak to wyglądało.
Deseczka 0,5 na 0,5 metra, klateczka z matką przymocowana do deseczki, do tego 5 do 10 tysięcy pszczół, czyli taka rójka nie przesadnie duża, ale już dość spora. Nad rojem zegar, zaraz powiemy, do czego służył. I 2 słoiczki z syropem cukrowym.
Jak to do czego? Pszczoły grały w szachy.
To nie był zegar szachowy. I 2 słoiczki, które służyły pszczołom do podkarmiania się, żeby nie głodowały i żeby nie musiały szukać po kwiatach i żeby tańce, które obserwowano...
Właśnie,
bo 2,5 metra od sztucznego roju stała zawsze kamera. Od fitu do zmroku obserwowano te sztuczne roje.
A sztuczne roje to po prostu do pakietu z robotnicami podana matka, która była w klateczce zresztą.
Tak
żeby,
jest.
Żeby im te sztuczne roje nie uciekały.
Żeby rój nie uciekł, bo przylatuje zwiadowczyni, sugeruje rodzinie, gdzie trzeba lecieć, wszystkie tak by jest. Poleciały. A tak to poczekajmy na inne zwiadowczynie, zobaczymy, co one powiedzą.
No i później śledzono pieczołowicie, co te kamery nagrały i słuchaj, zarejestrowano 3310 tańców sumarycznie.
No, jak na 14 rojów, które przez 3 lata uczestniczyły w tych obserwacjach, to jest całkiem spora ilość. I okazało się, a teraz dobra, po co ten zegar?
No
po to, żeby azymut na słońce, które pokazywały zwiadowczynie, przekształcić na azymut geograficzny. Jeśli mamy taki azymut, one oczywiście też pokazują, jak długo należy lecieć, ale wektor, który dostaniemy, nie jest zbyt dokładny. Musielibyśmy polecieć tam grupą 10 tysięcy osobników i szukać w pobliżu, to byśmy znaleźli. Ale jeżeli jesteśmy
mieć dobrego wewnętrznego GPS-a w górę.
Tak. Ale jeżeli jesteśmy człowiekiem, no to zobaczmy, co pokazuje zwiadowczyni w drugim roju.
I w dodatku człowiekiem naukowcem.
I zwiadowczyni tak. w drugim roju, która pokazuje to samo miejsce, tę samą lokalizację, no to ten sam azymut, jeśli przeliczymy, to już metodą triangulacji możemy wyznaczyć miejsce dość dokładnie.
Przepraszam, ale tak jak z tą silnią, chciałbym, żebyś wytłumaczył...
Polega triangulacja?
Tak jest.
Triangulacja to po prostu obliczanie trójkątów. Jeżeli mamy 2 dowolne wielkości w trójkącie, to potrafi 3 dowolne wielkości w trójkącie, to potrafimy wyliczyć resztę. Mhm. Czyli długości boków i kąty tego trójkąta. Więc jeżeli mamy 2 punkty, w których stoją roje, ich współrzędne...
W jakiej odległości one tam stały?
One tam stały w odległościach bliskich. 3 roje stały obok siebie, a jeden z tych rojów, 4, stało około 3 kilometry od nich.
A widzisz, czyli to jednak spora odległość. Tak, i tu nawet mamy na tej mapce właśnie naniesione, jak to...
I tak, i tam na tej mapce są wyznaczone te lokalizacje, które one znalazły. I teraz zwróćcie uwagę, że każda rodzina wynajdowała od 3 do 9 potencjalnych miejsc gniazdowania.
Za pomocą zwiadowniczek. Te robotnice, które są pełną tą funkcję wyszukiwania, nazywają się zwiadowczynia.
Tak? Zwiadowczynie, tak. Od 3 do 9 potencjalnych miejsc gniazdowania na jedną rodzinę, a na całą taką grupę od 4 do 28 potencjalnych miejsc gniazdowania. One średnio To było 1200 metrów około od tych rojów, takie miejsca, które one znajdowały, ale to było od takiej odległości tuż przy tym sztucznym roju, aż do nawet 11 kilometrów. W jednym przypadku to było 11 kilometrów. Całkiem imponująca odległość.
No dobrze. I teraz można stworzyć wykres, co zrobili naukowcy, jakie tam tereny najchętniej te rodziny wybierały na nowe siedlisko. No i zgodnie chyba z intuicją wychodzi, gdzie to jest...
Zgodnie z oczekiwaniami, że tereny miejskie i leśne.
I leśne są najchętniej wybierane, natomiast grunty orne i pastwiska rzadziej.
Niemniej też tam się dało znaleźć takie miejsca. I teraz podstawowym wnioskiem z tego badania, jak dla mnie, jest, że jeżeli nawet niektóre z tych miejsc były dość beznadziejnie słabe w perspektywie przeżycia zimowli, to jednak ze względu na ilość takich miejsc, które znajdowały pszczoły, możemy wysnuć wniosek, że brak rojów dzikich, dziko żyjących w Europie, to nie jest przyczyną tego braku, nie jest brak miejsc gniazdowania. Tam muszą być inne przyczyny.
No a czy inne roje, które już tam żyją, nie mogą im tego miejsca zabierać?
A to oni tu w dosyć sprytny sposób podeszli, te inne roje, ponieważ całe doświadczenie w tych trzech kolejnych latach było prowadzone od czerwca do sierpnia, czyli w momencie, kiedy naturalne roje już raczej skończyły swoje akcje i te miejsca, które miały być wcześniej zajęte, już były zajęte.
Czyli co, chcesz mi powiedzieć, że on po prostu to, że mamy tak mało w Polsce i w ogóle w Europie dziko żyjącej populacji pszczołomiotnej, to nie jest wynikiem przekształcenia krajobrazu i antropopresji z tym związanej, z tym konkretnie?
Tak można by sądzić, jeśli chodzi o miejsca do gniazdowania, bo mamy jeszcze antropocentryczne inne obciążenia, choćby pestycydami, choćby tym, że miejsce może być atrakcyjne dla zwiadowczyń, ale to jest na przykład na poddaszu budynku mieszkalnego, czy we framudze okna i to miejsce jest dla nich jednak niedostępne, więc nie odbieram antropocentryzmowi udziału w braku szans dla
antropopresji. Ale przepraszamy za słowo, czyli dużym wpływie człowieka na środowisko w taki
tak
sposób,
jest,
że dość mocno go zmienił. Zresztą no, jesteśmy w takim właśnie miejscu, można
które
powiedzieć.
Które człowiek dość mocno zmienił w ostatnim czasie, w
tylko,
ostatnich
że akurat
kilku miesiącach.
To, co za nami, to jest zmiana destrukcyjna.
Niemniej jednak, gdyby tu postawić sztuczny rój, prawdopodobieństwo, że znalazłby coś dla siebie, też jest duże.
Tak uważasz. No nic.
Tak uważasz.
No nic. No nie będę się tutaj kłócił z tym, co wyszło w tym badaniu.
To w takim razie zostawiamy Was do następnego odcinka. Dajcie znać. Będzie nam bardzo miło, jeżeli dacie znać, co uważacie.
Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. To wszystko może nam pomagać w niemiłosiernych, bezwzględnych algorytmach YouTube'owych.
Bo one dla nas nie są łatwe. Cześć Wam.
A nawet stawiają nam kłody pod nogi.
Hej.
Tak jak tutaj...
Hej.
Te ścięte drzewa, niestety.
Rąsia.
Hej, przepraszam, ale zasmuciłem się po prostu tym strasznym widokiem, który jest tu w okolicy. Hej.
Na razie.